Witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu. Dziś będziemy tak rozmawiali sobie o zamkniętej kolejnej już radiowej pielgrzymce do Ziemi Świętej. A naszymi gośćmi są jej uczestnicy Lidia i Tadeusz Głuchowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zwykle Tadeusz jest gościem, dzisiaj Lidia po raz pierwszy w naszym studio. I debiutuje również Agnieszka i Marek Zdanowscy. Agnieszka debiutuje, Marek już u nas bywał dość często.
Szczęść Boże.
Słuchajcie, pierwsze pytanie oczywiście takie prozaiczne, to już tak wyspaliście się?
Nie do końca.
Emocje opadły?
Emocje jeszcze nie opadły, a ze snem to tak jeszcze różnie bywa. Najbardziej może rozczarowana byłam, budząc się wczoraj, bowiem gdy przez ostatnie trzy noce wstawałam, wychodziłam na balkon w Jerozolimie i w głębi gdzieś widziałam Górę Oliwną. Natomiast z okien mojej sypialni widok jest bardzo przyziemny, bardzo prozaiczny. Jest to bowiem stara szopa z drzewem.
No to rozczarowanie.
Zdecydowanie tak.
No a kto, komu z Was się śniła Ziemia Święta teraz? Już po powrocie?
Ja wędrowałam uliczkami Via Dolorosa.
Tadeusz, widzę też. Nie?
No raczej nie.
Nie, no, bo nie, to nie, nie była pierwsza wizyta w Ziemi Świętej twoja.
Nie, to była druga wizyta, przy czym tamta była połączona taka biznesowo religijna z nastawieniem raczej biznesowym, także to było takie po łebkach szybko, a w tej chwili no zdecydowanie. Zdecydowanie więcej tych informacji i no, zdecydowanie więcej zobaczyliśmy tych miejsc.
Agnieszka, pierwszy raz?
Tak, ja byłam pierwszy raz. Głównie za tutaj namową mojego męża Marka, ponieważ wiadomo, jesteśmy 8 miesięcy po ślubie i Markowi bardzo zależało na tym, żeby zabrać mnie do Ziemi Świętej i pokazać te najważniejsze miejsca. No i rzadko się zdarza, żeby w ciągu niecałego roku przeżyć jak gdyby dwa razy uroczystość zaślubin, ponieważ w Kanie Galilejskiej mieliśmy potwierdzenie naszego małżeństwa, kolejną przysięgę małżeńską, co było rzeczywiście ogromnym przeżyciem, bo no, nie każdemu się zdarza rzeczywiście. Nie powiem, że pierwszy nasz ślub, pierwsza przysięga to dla mnie osobiście była dosyć stresująca, ponieważ braliśmy ślub w obecności 7 kapłanów, więc był to stres. Natomiast tutaj było inne przeżycie. Tu było zupełnie, bo to jest było miejsce, gdzie Pan Jezus pierwszy cud swój uczynił, prawda? I rzeczywiście tak, to mnie bardzo wzruszyło.
To już zaczynamy dotykać tych najsilniejszych wrażeń. Ja za chwilę do nich powrócę. Marek, ty jesteś w trzeci raz w Ziemi Świętej.
Nie, drugi. Ale... Drugi. Jeden raz nie pojechałem.
A jeden raz nie pojechałeś.
Jestem drugi raz i pierwszy raz to ogromne przeżycie. Pierwszy raz ogromne przeżycie, może byłem sam. I dlatego bardzo chciałem pojechać drugi raz i takimi trzeźwymi oczami, bo to było przeżycie właściwie, to ja szedłem tak jakby stacjami drogi krzyżowej, ja to wszystko przeżywałem bardzo mocno. Drugi raz jak byłem teraz, oczywiście też przeżywałem to, ale już trochę inaczej. Patrzyłem na to pod takim kątem, że jednak Pierwszy raz tak trochę mnie uderzyło, że w tych miejscach najważniejszych, świętych, w Bazylice Narodzenia i Grobu Pańskiego, że tam nie łacinnicy rządzą, że tam są ci prawosławni, że gdzieś jesteśmy tak trochę w tyle. Ale teraz, jak byliśmy drugi raz, byliśmy na tej drodze krzyżowej, którą odprawiali Franciszkanie, zrozumiałem, że jesteśmy tam mocni. Jesteśmy mocni, Franciszkanie. Franciszkanie pokazują, że ta nasza wiara jest naprawdę mocna. Oni są wyprostowani, śpiewają tak z uśmiechem twardo i pięknie i tak to zdecydowanie się odbywa, no, że można powiedzieć, że człowiek patrząc na nich wie, jak wygląda tak zwany rycerz Kościoła. jak należy to wyznawać. No i te miejsca, którymi się opiekują franciszkanie, one się różnią. One się odróżniają tym, że są zadbane. Są takie europejskie, są piękne, można powiedzieć. Kościoły, którymi się zajmują franciszkanie, czy nawet tam, gdzie są tylko trochę, mają mało tych praw, to zawsze widać, że to jest Europa, to jest coś zrobione ładnie, estetycznie, czysto. No i franciszkanie, no tak jak zwykle, oni są uśmiechnięci, ale zawsze myślałem, że to tylko pokora. Ale nie, oni potrafią też być przy tym uśmiechu zdecydowanie. Także to zauważyłem.
No, czasami opowiadają również, że czasami trzeba zakasać rękawy i nie tylko posprzątać, no, ale również i siłą. To już tak, gdyby i Agnieszka, i Marek nawiązali, to teraz i Lilię, i Tadeusza chcę zapytać o to takie najważniejsze wrażenie, które pozostaje. Będziemy oczywiście za chwilę wchodzili w głąb i będziemy mówili o Słowie Bożym, jak ono jest tam słuchane w poszczególnych miejscach, ale ja chciałem zapytać o to, co jest tak, kiedy pytają się, no jak wam tam w tym Ziemi Świętej było, to pierwsza odpowiedź jest. Bo na pewno już były spotkania w rodzinie, opowieści i tak dalej. Lidia?
Przede wszystkim to jest jedno wielkie, ogromne wzruszenie. Dotknąć tych miejsc to jest cudowne i ja nie przypuszczałam, że tak właśnie będę odbierać pobyt.
Dobrze,
w Ziemi
ale
Świętej.
Tak konkretnie, gdy pytają Lidia, no to jak to w tej Ziemi Świętej było, no co tam było najbardziej takie, na to, co najbardziej zapamiętałaś, to pierwsze takie skojarzenie. Jestem ciekaw tych pierwszych wrażeń, które pierwszych odpowiedzi, bo one są zazwyczaj tymi, które zostają w nas najmocniej.
Bazylika Grobu Pańskiego.
Czemu?
Zdecydowanie. Atmosfera. To światło, właściwie brak tego światła, ten mrok i zapach świec i ogrom tej bazyliki sprawiał niesamowite wrażenie.
Nie drażniło cię, że tam było mnóstwo ludzi, bo akurat trafiliśmy
absolutnie
na takie dwa dni, kiedy bazylika była straszliwie przepełniona. Bo ona była
ale
rzeczywiście
to dla
tak,
mnie nie ale miało żadnego znaczenia.
Ale tam jednocześnie okazuje się ta wielokulturowość chrześcijańska, bo tam spotkaliśmy i ludzi z Indii,
Koptów,
ale to jest miejsce, gdzie ja właściwie nie słyszałam ani tego gwaru, ani nie widziałam tych ludzi wokół mnie, którzy gdzieś tam przebiegali. Po prostu to jest jedno wielkie skupienie. Ja byłam tak skoncentrowana na tym, co się dzieje ze mną i we mnie, że wcale mnie to nie raziło. Tym bardziej, że no, wiedziałam o tym, jak tam jest, z opowieści wcześniejszych Tadeusza. I mimo wszystko to jest, nie wiem jak wytłumaczyć ten fakt, ale absolutnie nie raziło mnie tam nic, wręcz przeciwnie. Ja chłonęłam wszystko z taką ciekawością ogromną, ale jednocześnie to było jedno największe chyba moje pierwsze przeżycie, doznanie, właśnie tam w tym miejscu. Nie wiem, jak to wytłumaczyć.
Dosyć ciekawe, powiem szczerze, bo ja w tym roku, będąc akurat, bazylika dla mnie była... Ja uciekałem z bazyliki, ja powiem szczerze. Że o ile w poprzednim roku bardzo dużo czasu spędziłem w bazylice, może dlatego, że akurat trafiliśmy raz, że na takie późno wieczorne, już tuż przed zamknięciem godziny, kiedy była praktycznie pusta. Ale w tym roku po prostu ja nie miałem, tam nie było wolnego miejsca, żeby siąść i przez chwilę skupić się, bo ciągle ktoś chodził, nawet w kaplicy Adama. Siadłem i byłem za moment zaatakowany przez jakichś dwóch czy trzech prawosławnych, którzy nie to, że mnie tam stąd wypędzali, tylko czegoś akurat szukali na ścianach, więc łazili mi przed nosem. Mhm. I powiem szczerze, że ja z bazyliki w tym roku uciekałem. Tadeusz.
Znaczy ja pierwszy raz byłem w 1996 roku i trochę przez ten pryzmat patrzyłem na samą drogę.
Szmat czasu, 15
tak,
lat.
Właśnie, na samą czasu. Drogę krzyżową. Wtedy to nie była droga krzyżowa, tylko przejście, że tak powiem, tak jako luzak drogą krzyżową. I pamiętam te budki arabskie z wiszącymi półtuszami jak mięciny. No, tego już teraz nie ma. Co prawda złoto tam wisi i inne precjoza, ale no, wydaje mi się, że jest trochę czyściej i wtedy mi się z kolei wydawało, że ta droga jest szersza. W tej chwili, jak szliśmy w drodze krzyżowej, to praktycznie krzyż i dwie osoby z boku i musieliśmy się przeciskać. No, doznań jest dużo.
Ale skoro mówisz o drodze krzyżowej, to rozumiem, że ona właściwie najbardziej utkwiła z jakichś powodów w głowie.
To znaczy, poprzednio jak byłem, było też mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Prawie półtorej godziny staliśmy w kolejce przy wejściu do Grobu Pańskiego, tak jak było to tym razem. Trochę mnie drażni, chociaż jak patrzę z boku, to usprawiedliwiam tych porządkowych. Oni działają zdecydowanie. Jeśli idzie procesja, to wtedy usuwają wszystkich na boki i nie patrzą, czy to jest staruszek, czy to jest młody człowiek. Po prostu łokciem w bok i odsuń się, bo tak musi być.
Droga,
no tak musi być.
Tak. To już tak jest.
I to mnie jakby trochę denerwowało, ale to, co Lidia mówiła, to po prostu czeka się na to, żeby tam być i żeby jak najwięcej z tego zapamiętać i wchłonąć i przeżyć.
Ja chciałbym mieć to pytanie za sobą, ale, bo ono jest dosyć w gruncie rzeczy istotne, dlatego żeby z drugiej strony dać naszym słuchaczom takie wyobrażenie, że Ziemia Święta to nie jest takie miejsce totalnie święte, wysadzane brylantami, wylane posadzki złotem i tak dalej. Że to jest całkiem inna rzeczywistość. Co was najbardziej rozczarowało, Agnieszka? Rozczarowanie. Rozczarowanie, zaskoczenie, takie no, jakieś niemiłe wrażenie.
To znaczy, rozczarowanie może niekoniecznie, ponieważ my mamy do czynienia, jedynie mam jakieś takie swoje wyobrażenie, będąc tutaj w Polsce, jak te miejsca wyglądały, ale tylko z Biblii, prawda? Jakieś tam obrazki, rysunki są. Nie wiemy. Ja na przykład, no gdzie jest ta Golgota, jak weszła, prawda? Bo mi się zupełnie miałam inne wyobrażenie. Ja chciałam to zobaczyć. I raptem co ja widzę? Nie ma żadnej Golgoty. Jest kościół, gdzie się wchodzi, prawda?
Na pięterko.
Na pięterko, schodkami. Jaka góra, prawda? No gdzie ten krzyż, gdzie to wszystko? Gdzie to miało być w tym kościele? No tak to widziałam. A rzeczywiście podchodzimy, jest ołtarz. Pod tym ołtarzem mamy to miejsce, prawda?
No ale też jest takie zaskoczenie, że trzeba się wcisnąć w to pudełeczko pod ołtarz.
Tak, i dlaczego tam pod tym ołtarzem, żeby dotknąć tego miejsca, to my się musimy wczołgać pod ten ołtarz. Dotykamy, prawda? Ale to najbardziej właśnie nie mogłam tego zrozumieć. Gdzie jest ta Golgota, prawda? To miejsce właśnie. Bo ja rozumiem te inne miejsca, gdzie powiedzmy dom Matki Bożej czy Józefa, prawda? To ja rozumiem, że to jest jakaś tam była grota. Teraz, żeby powiedzmy ta grota gdzieś nie zginęła w tym wszystkim, to na tym miejscu stoją kościoły, bo ktoś musi się tym opiekować i strzec tego. Natomiast właśnie ta Golgota, to miejsce. Ja szukałam takiej góry, że będziemy się wspinać gdzieś, prawda? I to będzie to.
Ale jednocześnie, jeśli porównamy źródełko Besada, tak?
Sadzawkę Besada.
To widzimy, ile to metrów pod ziemią było, czyli ile pokolenia nasypały gruzu czy kamieni, żeby się podnieść. Czyli ta góra, podobnie jest w Getsemani, no góra oliwna, nie? No, to jest praktycznie kamień płaski na poziomie posadzki kościoła.
Tak, bo to wszystko jest zabudowane i są te miejsca rzeczywiście, no piękny jest ten ogród oliwny,
ja podobnie,
zadbany.
Ja tutaj doznałam rozczarowania, bo spodziewałam się, że ogród oliwny to jest tak ogromna przestrzeń.
To była ogromna przestrzeń.
No właśnie, a w tej chwili
kamyczka nie mogliśmy znaleźć. Chcieliśmy koniecznie przywieźć coś z ogrodu oliwnego.
O gałązce
chociaż
oliwnej.
Kamyczek. Jest to tak ogrodzone ten teren,
pilnie,
że kamyczki, jak nawet ręką by chciał człowiek sięgnąć, żeby wziąć ten kamyczek, no to naprawdę musiałby...
Mamy zdjęcia, żeby którym się udawało.
Udawało się tak.
Możliwe.
Ja powiem szczerze, my z Markiem zamiast to najpierw iść do kościoła się pomodlić, to szukaliśmy chociaż kamyczka jednego. Ciężko było znaleźć, bo te kamyczki są tak poutykane. Tak, no ale piękne.
To tak właśnie się zastanawiam, bo te drzewa oliwne, jest tam kilka akurat w tym kawałku ogrodu oliwnego, bo to przecież ogród oliwny w czasach Chrystusa praktycznie obejmował zdecydowaną część, większość tej góry. Mówimy o wzgórzu oliwnym, a to przecież potężna góra jest. W każdym bądź razie, jak idę tam wzdłuż tego ogrodzenia, to widzę, jak te drzewa, tych kilkanaście drzew ogrodzonych jest wystrzyżonych dokładnie na zasięg ręki.
Więc to tak, oni ograniczają ten dostęp, żeby nie łamać gałązek, nie wybierać ziemi, kamieni.
Słusznie. Tyle, ile tam się ludzi przewija, to te drzewa nie miałyby szans przeżycia.
Ale rzeczywiście, i tyle ludzi, co było tam. Ciężko było się do tego miejsca, gdzie Pan Jezus modlił się w ogrójcu, prawda? Dojść do tego kamienia.
A ja muszę Wam powiedzieć, że ja sobie siedziałem gdzieś tam z boku, akurat jest taki fragment skały wmurowany w południową ścianę Bazyliki Narodów. Dotknąłem tej akurat sobie tej skały, znalazłem jakiś brąb, lekko pociągnąłem palcami i skała mi została w ręku. Na co nasz przewodnik, ksiądz Głaszek, powiedział tak, to się do kościoła z młotkiem chodzi. Nie, akurat tak to zostało. Jakiś kawałek skruszonego wapienia został w ręku.
Widocznie musiało być.
Marek, tych wielkości, czy ogrodu oliwnego, no to tam jednak musimy zauważyć, że mówimy o wielkich polach uprawnych. Te pola rodzą trzy razy w roku, ale to nie są wielkie pola. To nie są 1000 hektarów w jednym miejscu. My jednak mamy takie przestrzenie tych pól uprawnych. To u nas takie ileś hektarów w jednym miejscu to na nas nie robi wrażenia. To tam prawie cała Dolina Izrael ma tyle. Co jak u nas gdzieś jeden PGR miał.
Nie, no to pierwsze
to wszystko jest mniejsze.
Że,
no.
Że to jest kraj, który ma szerokość około 80 km na szerokość. Długość około 400, więc to jest praktycznie całkiem inne realia. No i większość jeszcze na dodatek tego kraju to są przede wszystkim pustynie.
No, pustynie.
Kamienie. Marek, rozczarowanie, to drugi raz. Jesteś, więc jestem ciekaw rozczarowania. Czy jest jakieś rozczarowanie? Ty już właściwie wszystko widziałeś, dotknąłeś, spotkałeś.
Wiem, czy jestem rozczarowany, czy mile zaskoczony. Bo to, co mówimy, że te dzielnice arabskie no, są brudne, że Jerozolima jest wąska taka, i te stare kamienite budynki, że prawda, te miejsca święte już tam są ileś metrów, ta sadzawka była chyba ze 100 metrów, już jest poniżej. No nie, to wszystko wiem, ale mnie zaczęły razić muzea typowo żydowskie. Te muzea, gdzie się pokazuje trzy napisy, budynek, beton, kostka ładnie wyłożona, płytki. Ja sobie mam coś wyobrazić, wchodzę do takiej. Mnie to już nie tam nie widzę, tam nie można sobie niczego wyobrazić. Czyli tak zrozumiałem, że będzie pięknie, dokąd będzie tak typowo jerozolimsko, czyli z tymi Arabami, z tym krzykiem. Właśnie to, że idzie się to drogo krzyżowo, gdzie faktycznie, tak jak to jest w Piśmie Świętym, Pan Jezus się prawie przeciskał, tam go mogli rzucać do niego czymś, obelgami, czy nawet fizycznie mogę go dotykać, to tak teraz wygląda to. No i nie wyobrażam sobie, jak to zacznie Izrael po swojemu ustawiać, to nie będzie po co jechać. Bo te muzea Izraela są nieciekawe. To jest tylko jakaś kopuła, bardzo skromnie wyrażają. Skromnie jest wyrażane to, co jest. Jest kawałek skały, coś zaznaczone i zaraz zabetonowane, uporządkowane. No to myślę, że ten kierunek muzealnictwa to nie to.
Znaczy myślę, że to jest kwestia jak gdyby już percepcji czy odbioru, bo akurat sposób prezentowania historii taki mają, to jest ich historia. Do nas ona nie przemawia, bo to nie jest nasza historia.
No, musimy też wziąć pod uwagę, że bardzo długo ich nie było tam.
No tak, i musimy wziąć pod uwagę, że gdyby nie czterech posłów w 1948 roku, to byśmy mówili tam nie, po polsku.
Mnie chodzi o taką skromność w wyrazie, że coś, no nie wiem, może za nowocześnie, że żeby coś wyrazić, to robi się kawałek płyty, na dnie kopułę, jeden napis i to już wszystko z tematu. To
nie pobudza wyobraźni
naszej. To nie pobudza wyobraźni.
A jednak te miejsca, które odwiedzaliśmy, tak pobudzały.
No bo to sama historia.
No jedno muzeum dzieci, które zginęły w wojnę. To muzeum dzieci, no jest też nowoczesne, ale jednak trzeba powiedzieć, że
jest zrobione bardzo
dobrze.
Wchodząc do niego.
Jest nowoczesne. Lustra, szkło, lustra.
I głos.
I głos. I jednak jest to, ale pozostała reszta. Nie ciekawe.
Kto jeszcze mówił o braku rozczarowaniach? Lidia, ty?
Mówiłam o ogrodzie.
O ogrodzie, dobrze. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, mówi się bardzo dużo, że to jest piąta Ewangelia. Że wyjazd do Ziemi Świętej i podróż po niej. Myśmy nie byli wszędzie. Dotknęliśmy zaledwie kilkunastu miejsc tych według naszego programu, wydawało nam się, najważniejszych, najistotniejszych. Wielu miejsc oczywiście nie udało się nam dotrzeć. No z prostej przyczyny, no bo ileś czasu to jest jednak tylko takich 7 pełnych dni, których jesteśmy na miejscu tam. Przeszliśmy chyba właściwie taką, to jest przede wszystkim ten wyjazd, to jest Ewangelia. To nie jest Stary Testament, to jest Nowy Testament. I teraz, jak rozumiecie po tej wizycie takie właśnie sformułowanie, że pielgrzymka do Ziemi Świętej to jest jak gdyby stąpanie po piątej Ewangelii?
Bo przeszliśmy w sumie to, co rzeczywiście jest napisane. Byliśmy, zaczęliśmy od Bazyliki Narodzenia Pana Jezusa. Byliśmy w tych wszystkich takich ważnych miejscach, gdzie Pan Jezus przebywał, prawda, z uczniami, czy tam Kana Galilejska, czy Wieczernik, prawda, aż po śmierć Pana Jezusa. Także wszystkie te Jego kroki, jak gdyby po Nim powieliliśmy. Także to jest, ja to tak odbieram. Mhm. No, to było przeżycie właśnie.
No droga tych wzruszeń, to najważniejsze, być tam, przeżyć to. Być tam, przeżyć to. Idziemy tą drogą i ofiarujemy w zależności od świątyni, od miejsca, swoich bliskich, swoje problemy. To tak praktycznie idziemy dziękczynno-błagalnie, idziemy i to wszystko rozumiem. Człowiek rozumie to i przy okazji no tak przeżywa to.
Znamy Nowy Testament, słuchamy Nowego Testamentu, ale właśnie być tam i iść, tak jak powiedziałeś, śladami Jezusa czy Maryi, Józefa i usłyszeć jeszcze fragmenty Ewangelii, to jest wrażenie niesamowite, przeżycie ogromne i jak gdyby od nowa zaczynamy rozumieć te słowa. Zupełnie inaczej rozumiem teraz właśnie fragmenty Nowego Testamentu. Inaczej przeżywam, gdy słucham, bo byłam tam, doznałam tego, co tam się właściwie działo. I to jest bardzo istotne. I chyba zapamiętam do końca życia. Z całą pewnością.
Tadeusz?
No, tak, najważniejsze jest to, że słuchając Ewangelii jakby automatycznie przenosimy się do miejsc związanych z tym czytaniem. I to jest najważniejsze. No, dla mnie góra błogosławieństw i pytanie do naszego przewodnika, czy Pan Jezus to stał na dole, czy stał na górze? Czy był dobrze słyszany, stojąc na dole, czy na górze? takie niuanse właśnie są rozważam. Nie?
Uświadamiają, że jednak tam to się działo.
Znaczy, nie muszę was zobaczyć, bo akurat najbardziej prawdopodobnym miejscem, gdzie to słynne kazanie zostało wygłoszone, było znacznie niżej, tuż przy kościele w Tabrze.
Proszę nas nie rozczarowywać.
Resztki kościoła, który jest...
Przepiękne miejsce.
Tam w ogóle cała góra jest właśnie w taki sposób akustycznie zbudowana, tylko jest z księdzem Andrzejem akurat ostatnio wymusiłem w nim wreszcie deklarację, czy te resztki tam z ruiny z IV wieku, to jest to miejsce. Tak, to jest. Jest bardzo blisko, bo to jest takie chyba... Nie wiem, ja mogę powiedzieć o sobie. To, co jest dla mnie zawsze największym zaskoczeniem, mimo że tam już nie jestem pierwszy raz, to zawsze to jest ta kwestia tej geografii, czyli po prostu jak blisko wszystko się dzieje, jak wszystko bardzo w jednym miejscu. Że tutaj kościół prymatu, tu i tu już obok jest kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów dalej jest właśnie to właściwe miejsce, gdzie prawdopodobnie ze względów nawet akustycznych, bo to zostały prowadzone również badania, gdzie jest najlepsza akustyka na górze błogosławieństw, to właśnie w tym miejscu jest najlepsza akustyka, gdzie znaczy, oczywiście do 5000 ludzi można stanąć, mówić i wtedy będzie świetnie ten głos się rozchodził. A jak słuchaliście Pisma Świętego w ostatnią niedzielę, Agnieszka? Znaczy Marek to już ma to za sobą to doświadczenie. Lidia, to czytanie, kiedy przychodzi kapłan i proklamuje Słowo Boże w kościele. Jestem ciekaw wrażenia.
No, brakowało mi czegoś.
Okoliczności.
Tak, miejsca. Trudno wrócić do rzeczywistości po tym, co się zobaczyło, czego się doznało. No, ja już powiedziałam, że pobyt na Ziemi Świętej został okupiony morzem łez, które wylałam, słuchając każdej Ewangelii, homilii wygłaszanych przez księdza Andrzeja i księdza kapitana, wzruszające słowa, treści, które gdzieś tam głęboko pozostaną w sercu.
No, ksiądz Andrzej właśnie dzisiaj już jest po pierwszym dniu właśnie wrócił z Eli Karim. Z następną grupą.
Zazdrościłem o tego powrotu. Mówił, że będzie egzamin na koniec naszej pielgrzymki i jak nie zdamy, to nie dostaniemy zdjęć. Więc my mówimy, to dobrze, jak nie zdamy, to zostajemy jeszcze na drugą turę, żeby jeszcze raz to wszystko zobaczyć i doświadczyć.
A jednak mimo wszystko ja go podziwiam, bo to jest jednak potworny wysiłek w jego przypadku.
I jaka niesamowita wiedza i umiejętność przekazania tego wszystkiego. To pytałam się księdza, ile czasu zajęło mu poznanie Pisma Świętego i umiejętność przekazania nam tego wszystkiego. Powiedział, że 18 lat. Ale rzeczywiście...
No, myślę, że znacznie więcej. To
no tak, dla... tak wtedy powiedział, bo już to ma jest... 25 lat kapłaństwa będzie miał niedługo.
Myślę, że generalnie jednak to, żeby tak swobodnie poruszać i po Piśmie Świętym i korelować je i z historią, i z geografią, i
tak.
Może niekoniecznie, że tak powiem, weryfikować je, bo nauka jednak weryfikuje wiele rzeczy, uszczegóławia, ale albo też doprecyzowuje, przerzuca to w niektóre miejsca, jak mówię o tym miejscu w kościele. Tak. I ksiądz Andrzej, to rzeczywiście jest pełny szacunek, ja to mówię naprawdę z pełną świadomością, bo wiem co to znaczy.
Te nazwy trudne, prawda? Do zapamiętania,
nazwy, ale
do wypowiedzenia.
Skorelować, umiejętność korelowania i przekazywania, to jest naprawdę
Jezioro Galilejskie. Jaka szerokość, jaka długość, jaka głębokość. Powiem, wszystkie te cyfry zapamiętałam.
Tak. Głębokie na ile?
48 metrów. Aha. Powierzchnia 144 kilometrów. No tak, bo 6 kilometrów szerokość i 12 długość.
10 metrów poniżej poziomu morza.
Także wszystko tak przekazał, a przecież płynęliśmy przez to jezioro.
Za 18 lat witamy nowy
bramy, prawda? To wszystko tak powiedział, że wszystko można było zapamiętać. Bramy do Starego Miasta, prawda, też nazwy. Nie tak łatwo.
No i historia poszczególnych miejsc.
Tak, historia.
I nie tylko związana.
Z której bramy widzimy ścianę płaczu na przykład. To wszystko tak umiał przekazać, że my przecież tam odpoczywaliśmy, prawda? A jednak dużo rzeczy zapamiętaliśmy. Ja jak teraz biorę zdjęcia i ktoś się mnie pyta, gdzie byliśmy, ja wszystko wiem.
No to właśnie to jest takie cudowne, bo w sobotę żeście niewiele wiedzieli.
Ale widzisz, bo nie wiedzieliśmy, wiedzieliśmy, bo wiesz, inaczej jest kościół, prawda? Zdjęcie kościoła jakiegoś. I my widzieliśmy go, o, 2 metry przed nosem mieliśmy ten kościół, a na przykład te zdjęcia, które widzieliśmy, były z dużej odległości, też nie zawsze nam to pasowało. Ale to
jest, ja muszę powiedzieć, że to jest naturalne i ja powiem podczas swojego pierwszego pobytu, mimo że mam jakąś tam podbudowę historyczną i tak dalej, gwarantuję ci, że też w sobotę wieczorem pytany, kompletny mętnik w głowie i dopiero kiedy wróciłem do domu, odpaliłem swoje zdjęcia i kiedy mi przyszło relacjonować rodzinie,
wszystko się wie.
Tak. Więc to jest oczywiście wielka, wielka zasługa księdza Andrzeja, bo to
tak. Jak Józef mieszkanie szykował dla Maryi, właśnie. 75 metrów. No my mówimy, no to teraz jak człowiek ma 60 metrów, to tak, tak, a tu 75 to luksus.
Wycofali.
Także no takie rzeczy, no to jest naprawdę fajne, tak, pójść, zobaczyć i to wszystko zapamiętać.
To, oczywiście tutaj dotykamy już troszeczkę luźniejszego tematu, bo przecież ten wyjazd to nie jest tylko i wyłącznie 7 dni non-stop na kolanach. To są również przeżycia i poznawanie ludzi, bo grupę, którą tworzyliśmy, ona się powstawała troszeczkę w takich ciężkich okolicznościach, ale to chyba Pan Bóg nam zawsze tak daje, że w zeszłym roku mieliśmy katastrofę smoleńską, która nam troszeczkę też skomplikowała sytuację. Zresztą na 3 dni przed wylotem jeszcze mieliśmy wulkan, który nie wiadomo, czy polecimy. Też to było tak dosyć skomplikowane. W tym roku beatyfikacja Jana Pawła II też swoje zrobiła i też nam ta grupa tak się tworzyła, rozkładała. Więc to jest też również i to jest taka też grupa, ta, którą w tym roku wyście tworzyli, która była właściwie pierwszą grupą, która nigdy nie miała żadnego trzonu, nie miała żadnego klucza takiego zasadniczego. Zazwyczaj mieliśmy około kilka przynajmniej osób, które świetnie się znały i całą grupą wchodziły i przyjeżdżały. Tutaj były pojedyncze. Powiedzcie mi, czy będąc 3000 kilometrów od Polski, będąc wśród obcych ludzi, bo który się zna, owszem, z imienia, bo tu akurat Tadeusz z Markiem się świetnie znają, choćby nawet z bractwa, jakby Tadeusza. Był jeszcze Tomek Nawrocki z bractwa. 3 was było, ja 4, przepraszam. 4. Więc generalnie oczywiście to jest znajomość, ale czy będąc w takiej grupie, to taka grupa ułatwia, bo to pewnie niektórzy będą mówić, a to łatwiej by było, gdybyśmy jechali taką grupą, co się znamy. Marek, byłeś w takiej już pielgrzymce, gdzie grupa była jedna taka zasadnicza, trzon był i teraz pojechałeś z grupą, którą właściwie można powiedzieć, że no, ludzie się poznawali w trakcie. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
Ja powiem, że przy zdecydowanym działaniach przewodnika i dobrej opiece, to ta druga grupa szybciej się zgrała. To tutaj wszyscy się szybciej poznali. Wszyscy po prostu wystąpili z tego samego poziomu. Wszyscy szybciej się zgrała ta druga grupa. Bo takie, jak ty mówisz, pewne towarzystwo takie, które pojechało, no tak dominowało, a nie tak szybko przyjmowało nowych. A tu wszyscy na równych, takie z równej stopy wystąpili. Bardzo szybko się wszyscy zintegrowali. Było bardzo przyjemnie.
Na samym początku, właśnie w czasie tego spotkania integracyjnego, gdy każdy z nas mówił o sobie, prawda, kim jest, czym się zajmuje i właśnie te informacje, prawda, tak. One sprawiły, że bardzo szybko już gdzieś tam wzrokowo i w ogóle było nam dobrze ze sobą i to jest istotne.
Czyli mogą ludzie być z różnych stron diecezji, z różnych środowisk. Tak. Zdecydowane prowadzenie tej pielgrzymki, opieka taka duszpasterska i tak. Te miejsca powodują, że po pierwszym dniu wszyscy są braćmi i siostrami.
Wszyscy zapominamy, kim jesteśmy na co dzień.
Jest to już
ważne właśnie tutaj jest to, o czym Marek mówił, że opiekun i jego postawa, czyli wsiadając do autobusu i w pierwszych słowach wiemy, co w tym dniu będziemy robili, gdzie będziemy, o której godzinie i na pewno o tej godzinie tam będziemy. Jeśli coś nie wychodziło, to korekta, bo za dużo ludzi, bo jak pójdziemy tam, to stracimy dużo czasu, przyjedziemy tu jutro, o określonej godzinie. No, ja uważam, że nie było żadnych protestów.
Tak?
Nie. Nikt nie... Wszyscy po prostu się dostosowali, bo wiedzieli, że to, co robi ksiądz Andrzej, robi po to, żeby nam pokazać.
Jak
a jednocześnie, a jednocześnie, żeby to, żeby nie poszły jakieś konflikty, żebyśmy nie mieli pretensji czy do siebie, czy do niego. To jest
atmosfera właśnie, to jest bardzo istotne. Tak.
No ale to wytworzyliście atmosferę, bo to generalnie tu powiedzmy sobie szczerze, że czy wysiłki nas jako osób, które tam jakoś tam zagospodarowały wam ten czas i czy też homilie, czy sposób prowadzenia, czy sposób kreowania w ogóle tego wszystkiego przez księdza Andrzeja niewiele by się zdał, gdyby nie wy. Gdyby zawsze ktoś znalazła jedna maruda, to by właściwie rozprowadziła to towarzystwo szybciej,
no
niż by komuś się wydawało.
Nie było.
Można.
Nie, grupa była zgrana, prawda? Taka
bardzo sympatyczna.
Tak? Właśnie ważne było ludzie. To, jak ksiądz powiedział, że tytuły zostawiamy.
Tak.
Teraz wszyscy jesteśmy na równi. To tak wszyscy rzeczywiście zapomnieli o tych tytułach, bo często człowiek jest zupełnie inny, przybiera taką maskę niedostępności, prawda? I tak człowiek ma zupełnie inne wyobrażenie o nim. A tu chyba wszyscy tak się rozluźnili i mogliśmy siebie nawzajem poznawać.
No
bez żadnych takich ukrytych...
I intencje na poszczególnych szach. Etapach. Szach, czy w poszczególnych bazylikach, czy kościołach, nie? Wiem, że jak żeśmy wchodzili do Bazyliki Grobu Pańskiego, to ksiądz powiedział, że tutaj ogień nie parzy. No, parzy ogień. A ja później widziałem na procesji franciszkańskich takich, co już w palcach mieli świeczkę i dalej trzymali. Już się paliła między palcami, czyli nie parzy tam ogień. Ogień nie parzy, jak jest intencja. Jak jest naprawdę wzniosła intencja. Ten ogień nie parzy. I to jest właśnie to, jak ludzie mają, idą z jakąś intencją, niosą ze sobą ten nasz małe krzyżyki, tam ich ofiarują, to nie ma sytuacji takiej jakiejś, czy konfliktu, czy przecież my jedziemy tam naprawdę się pomodlić. Pomodlić, no, czasami patrzymy, czasami mniej. Ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz to ja tak szedłem jak tu. Tego, że ci co pierwszy raz, to praktycznie człowiek wiele razy płacze. Ja jestem facetem, ale w takich sytuacjach płaczę. Może nie krzyczę, ale łzy mi się kręcą. I ja płaczę z takiego, nigdy z bólu. Płaczę z radości albo z takiego uniesienia, takiego naprawdę przeżywania. No i czasami idąc drugi raz, no czasami nawet zazdrościłem, że nie idę pierwszy, bo wtedy bardziej to wszystko przeżywałem. Ale powiem to, co mówiłem wtedy na naszym pożegnaniu w hotelu, że dobrze, że to raz płakałem, ale drugi raz szedłem i zobaczyłem, jak powinniśmy się zachowywać, jak odważnie powinniśmy wyznawać naszą wiarę. Jakie to jest proste się wyprostować i odważnie wyznawać naszą wiarę. Że nie musowo być, tak jak nas czasami wganiają w jakąś taką uliczkę, że już jak katolik, to tak musi tylko nastawić kręgosłup i... No, na pewno, że jak ktoś tam 77 razy mamy przebaczać, ale to nie znaczy się, że my mamy się czegoś wstydzić, czegoś bać. Naprawdę... Nasza wiara jest wspaniała i my wystarczy, że wyprostujemy się. Tak jak ci franciszkanie, z uśmiechem, ale głos ich był tak mocny, że aż człowiek widział, że to jest wielkie.
No, daliście pewien popis, bo ja powiem szczerze, że to, co zrobiliście w Grocie Narodzenia w Bazylice, w Betlejem.
Kolędy.
Tak.
Piękne to było, tak.
Kiedy wchodziliście i kiedy strażnik, którego tak już kojarzę wzrokowo i wiem, że jest bardzo zdecydowany.
I bardzo niecierpliwy.
Bardzo niecierpliwy.
Szybko nas tak przeganiał wszystkich, tak.
I kiedy, z którym musiałem tam trochę negocjować, żeby ta grupa nie została ani rozdzielona, ani wypędzona, który przy trzeciej kolędzie już wami dyrygował.
Już mu się podobało, prawda?
Się podobało.
Tak, to było rzeczywiście fajne.
Czyli nie musiało uciekać.
Nie
musiało.
Kiedy się czy jest autentycznym, to nie.
A jednocześnie... I to tak sekundy przy tym, prawda? Przy tym miejscu, to tak przez sekundę. Nawet czasami człowiek nie zdążył już klęknąć, już szybko mówi, przechodzimy. A my jednak mogliśmy tam pozostać dłużej przez to, że zaczęliśmy śpiewać kolędy. I te kolędy się też podobały. Ludzie patrzyli.
No tak, były niektóre grupy, które praktycznie przechodziły tak jak przed jakimś obrazem w muzeum. A my no, staraliśmy się, ale to też
ksiądz Andrzej intonował. Mieliśmy tą możliwość zostać tam dłużej. Tak, zostać tak. Dłużej.
Tym razem nie było takiej okazji, znaczy nie było takiej sytuacji stresowej. Myśmy w poprzednich latach zawsze jakąś taką sytuację mieli. Czy to była rzeczywiście awantura, choćby na Golgocie. Tak, Marek, pamiętasz, kiedy kończyliśmy drogę krzyżową i to, co wyprawiał diakon wtedy. I te wszystkie przekleństwa, które sypał również pod naszym adresem.
Ale prawosławnego.
Tak, diakona prawosławnego, który tam miał rzekomo pilnować porządku. W poprzednim wyjeździe no, mieliśmy drobny, na szczęście niegroźny wypadek, akurat nie nas pielgrzymie, jeden z uczestników upadł dość nieszczęśliwie. No, w tym roku to się wszystko jak gdyby bez tego obyło. Ale z drugiej strony zawsze gdzieś na dnie pozostaje pewien niedosyt. Niedosyt czego? Ja chciałem zapytać. Po powrocie zawsze mówi się, no coś jeszcze gdzieś.
To znaczy, ja uważam, że według mnie aż za dużo. To, co zobaczyliśmy. Kościół jednopoziomowy, drugopoziomowy, do piwnic schodzimy. Ja naprawdę w niektórych miejscach się pogubiłem. Tym bardziej, że...
Uwierz mi, że jeszcze tam zostało wiele do zwiedzenia, bo ja dopiero za trzecim razem już byłem w tych miejscach, do których można wejść. Chociaż już też byłem w Bazylice Grobu Pańskiego, w dwóch miejscach, gdzie nie wolno wejść, ale wlazłem. I mnie nie zdążyli wyrzucić, więc generalnie nie było źle. Ale jeszcze, no, choćby w Bazylice jest kilkadziesiąt jeszcze miejsc, drzwi zamkniętych, gdzie...
Z pewnością.
Tak, ale... No mówię, tyle tam jest tych miejsc, że wszystkich i w jednym terminie to byłby już chyba za dużo przesyt i gdybyśmy wszędzie byli, to nie myślelibyśmy o tym, żeby jeszcze raz pojechać.
Tak, tak. Ja z kolei chciałabym tak na spokojnie przejść uliczkami Starego Miasta, poznać i poczuć tę atmosferę, nie biegiem, nie szybko, bo ciągle miałam przed sobą kogoś z grupy, żeby się
pilnować.
Nie zgubić.
Tak.
Więc nie do końca. Tak powoli, spokojnie właśnie pospacerować uliczkami Starego
Miasta. Zaraz. Że tak powiem, z szanowną pątniczką nie było problemów. Raz chyba mi gdzieś umknęliście. Gdzieś z tyłu.
Ponieważ przed wyjazdem oczytaliśmy się na temat dzielnicy żydowskiej, ormiańskiej, rosyjskiej.
Tak. I chciałam poznać dokładnie te dzielnice, pospacerować, gdzieś tam wyjść poza do tej dzielnicy żydowskiej, tam gdzie mieszkają ci Żydzi ortodoksyjni, popatrzeć na te kamienice, na te domy. Tak na spokojnie właśnie doznać, poznać.
No jest to marzenie. Dobrze. Będziemy spełniać to marzenie przy następnej okazji. Agnieszka, masz jakiś niedosyt?
Nie, ja jestem zachwycona tą pielgrzymką. Tak jak mówię, najbardziej wzruszyły mnie te miejsca takie radosne. Te miejsca właśnie narodzin Jana, narodzin Pana Jezusa, ta wizyta Matki Bożej u Elżbiety, prawda? Kościół Świętej Anny. To wszystko jest takie piękne i tak wzrusza, że ja jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. Jako pielgrzym, ponieważ byłam kilkakrotnie już na pielgrzymkach do Częstochowy, wiadomo, idąc pierwszy raz, wzruszyłam się najbardziej. Bo byłam wtedy w wieku 8 lat, jak z mamą poszłyśmy. I no wiadomo, ksiądz opowiada po drodze, jak to będzie wyglądało, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, prawda? No i że tyle cudów tam było. I że kule wiszą na ścianach. A ja jako dziecko weszłam do tego kościoła i szukam tych kul. Jakich ja kul szukałam? Armatnich, słuchajcie. prawda? No bo jako dziecko, no tłumaczą, wszystko mówią, no tak, nie miałam takiego wyobrażenia. Ale odsłona obrazu, no to było wzruszenie, szłam i płakałam. I taki ten pierwszy moment, pierwszy raz, a już następnego roku, jak poszłam, już wiedziałam, jakich kul mam szukać na tych ścianach. Prawda? Więc to jest takie śmieszne, ale dziecko inaczej przeżywa. I pierwszy raz ten taki właśnie. Jest inne wyobrażenie.
Posłuchaj mi jedna rzecz, tak, bo słowo pielgrzymka, czy pasuje tobie właśnie, jeśli mówisz, że od dziecka tych pielgrzymek na Jasną Górę masz na koncie już całkiem sporo. I teraz pielgrzymka do Ziemi Świętej. To słowo pasuje w jednym i drugim przypadku? Tak samo ma, takie
to znaczy,
ma samo znaczenie?
No tutaj, prawda, pokonujesz tą odległość. Mhm. Najpierw z Siedlec wychodziliśmy do Częstochowy i to się idzie, jest ten trud, pada deszcz, jest gorąco i to człowiek ten namiot rozbija, prawda, w tej ulewie, ale musi rozbić i tak to jest ciężej było. Ale efekt myślę, że jest ten sam. Dąży się do jakiegoś celu. I my też w tej swojej właśnie pielgrzymce w Ziemi Świętej zaczęliśmy od narodzenia i dążyliśmy do tego końcowego momentu, prawda? Kiedy Pan Jezus został pochowany tam w grobie, prawda? I to myślę, że jest efekt ten sam. Przeżyliśmy to tak samo. Tak jak szłam do Częstochowy, to czekałam na ten moment, kiedy wejdę, prawda, do kościoła, zobaczę obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i ta muzyka przy odsłonięciu. Tak samo ten efekt końcowy naszego pielgrzymowania po Ziemi Świętej też.
Do którego miejsca chcielibyście teraz tak, gdyby oczywiście była taka możliwość, wrócić w tej chwili? O tak, na moment wejść, wrócić.
Góra Błogosławieństw.
Ja mimo wszystko chciałbym do Bazyliki Grobu Pańskiego i gdzieś w kącie usiąść i się zamyśleć za...
No niestety nie udało nam się wam już zaprowadzić na tuż przed zamknięciem. To pewnie by Tadeusza usatysfakcjonowało, bo tam jest jeden, jedyny moment. Ja powiem szczerze, w zeszłym roku przeżyłem fantastyczną chwilę na Golgocie, kiedy nikogo sieńko nie było na Golgocie. Mhm. I jak już schodziłem z Golgoty, to praktycznie w bazylice waliły się 3 czy 4 świece wreszcie.
No tak.
Więc to generalnie to jest taki moment, że rzeczywiście można być sam na sam. No obiecuję, że następnym razem spróbujemy tutaj was, ale byście już zbyt zmęczeni, żeby was ciągnąć z hotelu tutaj z powrotem i już to nie mielibyśmy sumienia. Lidia, powiedziała Marek, gdzie?
No ja myślę, że największe wrażenie, takie pozytywne i uzupełnienie obydwu pielgrzymek, to była procesja franciszkanów po Bazylice Grobu Pańskiego. Tego mi brakowało. Ja z poprzedniej pielgrzymki wróciłem, no bardzo to przeżywałem i wszystko było dobrze, tylko później miałem taki niedosyt. Dlaczego przecież cała ta chrześcijańska zachodnia Europa jest mocna? Możemy powiedzieć, ktoś mówi, że a ile nas jest milionów, ale to przecież najważniejsze państwa na dzisiaj świata są chrześcijańskie. To jest cała Ameryka, to jest Europa, to są te państwa, które liczą się, na pewno wychodzą na światło dzienne i to szybko. Azja wychodzi, która tylko w małej części jest chrześcijańska. Ale miałem taki niedosyt. Dlaczego jesteśmy może za mało hojni? Może za bardzo jesteśmy laicy, że gdzieś tam, prawda, w Bazylice Grobu Pańskiego jakiś tam prawosławny tam gdzieś tam przepycha nas, zrusyfikowany, gdzieś nas przepycha, a tu zobaczyłem właśnie tych franciszkanów, którzy wiedzą, co robią, że są tam. Na pewno trzeba ich wspomagać, ale jednak oni są. No i myślę, że taka postawa, takiej postawy więcej, wtedy, prawda, ten kościół rzymskokatolicki będzie mocny, widać nawet po tej postawie, nasza postawa twarda tak zwana jest postawą radosną. Tak jak ci szli zdecydowanie, ale oni się uśmiechali. A ten, prawda, przy Grobie Pańskim prawosławny, który tam nas przepychał, on był agresywny. To trochę nie tak. Czyli można być wyprostowanym i
ta druga pielgrzymka to we mnie uzupełniła. Ja jestem przekonany, że to, że w Konstytucji Unii Europejskiej nie ma preambuły, nie ma odniesienia do Pana Boga, to wróci, bo jednak my to można zrobić wszystko. To takie drobne rzeczy, które gdzieś ze strachu przed jakoś tym ktoś zrobił. No, można tylko trzeba zobaczyć to. Myślę, że w wielu takich aspektach wyprostowani będzie dość, może bez przesady, ale będzie to właściwe miejsce, jakie zajmujemy jako Kościół rzymskokatolicki.
Agnieszka, gdzie ty chciałabyś wrócić?
Myślę, że do grobu. Z tego względu, że rzeczywiście nie mieliśmy możliwości pobycia tam deczko dłużej. Weszliśmy i od razu musieliśmy wyjść, bo tak jak się zmieniła właśnie ta warta, jak to można nazwać, prawda? Czyli już przyszedł inny człowiek.
To jest policja.
Przyszedł, stanął, jak wszyscy poprzedni mogli robić zdjęcia, tak od razu my dostaliśmy zakaz robienia w grobie zdjęć. Nie wolno robić zdjęć.
No i fakt, to jest pierwsza grupa, której nie musimy zrobić kompletnie zdjęć.
Bo zmienił się człowiek. Poprzedni na wszystko pozwalał. A my natomiast mogliśmy... Ja nie zdążyłam uklęknąć, jak już musiałam wyjść stamtąd.
No nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, tam dziewczyna rządziła.
Tak, dziewczyna, ale wcześniej jeszcze był facet, a tam dalej
przed samym grobem była dziewczyna. Wejść fotografowi.
Tak.
I natomiast księdza kapitana wyrzuciła dziewczyna.
Tak, tak, bo ja mówiłam, żeby nie robił tutaj wcześniej, tylko już przy samym grobie, bo już oni krzyczeli bardzo, że nie wolno robić zdjęć, więc ja mówię, to proszę księdza, może tu nie, ksiądz nie robi, tylko nam już tam w środku. No to księdzu może się z 5 zdjęć udało zrobić, a wszyscy inni, po pierwsze, że bardzo długo byli w grobie i mogli robić zdjęcia, to tak bardzo mi
utkwiło. Ja tak powiem w formie może żartów, ale... Może, ale prawda, no Pan Jezus też tak długo tam nie chciał być zmartwychwstał, a my chcieliśmy tam mieszkać.
No nie, tylko chcieliśmy tak trochę deczko dłużej, no chociaż tą sekundę dłużej, prawda? A tak weszliśmy, już wychodzimy. No i to, co Marek mówił, była ta droga krzyżowa Franciszkanów. Poprzedniego dnia, jak byliśmy, droga trwała 40 minut. Natomiast my mieliśmy tą możliwość bycia, gdzie droga trwała ponad 2 godziny. Ja dostałam książkę, tak? Ja dostałam książkę, gdzie był tekst, co ja nie znam w ogóle łaciny. I ja sobie śpiewałam. I jeszcze wszystko wiedziałam, gdzie jestem, w którym miejscu. I niektórzy pytali się mnie obok, na której stronie. Bo później dostaliśmy kolejną książkę i trzeba było dobrze się orientować w tej łacinie, żeby móc sobie śpiewać dalej. I słuchajcie, przez to właśnie ta droga krzyżowa taka była uroczysta i w normalnych innych warunkach to człowiek byłby już zmęczony. Prawdopodobnie, prawda? Ponad dwie godziny. A my jednak dostaliśmy ten tekst, mogliśmy razem śpiewać, modlić się. Wszyscy mówili po łacinie, my po polsku, prawda? Ale obok siebie szliśmy, mieliśmy tą możliwość.
Muszę powiedzieć, że byliście pierwszą grupą, która tak gremialnie na tą drogę krzyżową poszła.
I właśnie ta świeczka to mi się wypaliła, chciałam powiedzieć. Ja ją przywiosłam do Polski. Wszyscy z tej drogi krzyżowej oddawali świeczki jeszcze 15 centymetrów co najmniej.
Zabierano nam.
Tak, a ja, no ja, już, ja już nie było co mi zabrać. Już ten płomień miałam w palcach po prostu, dlatego Marek się śmieje, że mnie nie parzyło.
No ci, którzy nas słuchają, to też im jest potrzebna taka informacja, że to była właśnie pierwsza grupa tak niesamowicie rozśpiewana, a po drugie ta grupa, która tak gremialnie poszła na franciszkańską drogę krzyżową, która nie stwierdziliście, że ta nasza droga krzyżowa, którą prowadzimy od dziedzińca szkoły Omara po grób pański wam wystarcza. I tutaj też taka informacja, bo pewnie tego nie wiedzieliście, ale w piątek, kiedy ta dłuższa droga trwała, na bazarze były duże zamieszki. I po raz pierwszy, ja przynajmniej widziałem, jak bazylika została zamknięta w ciągu dnia dla bezpieczeństwa.
To nie nic. No my byliśmy tak...
Zaoferowani.
Tak.
Więc tego nie wiedzieliście. Bardzo duża część grup rosyjskich została wyrzucona z bazyliki i wyrzucona z dziedzińca. Zostali tylko katolicy, tylko i wyłącznie ci, którzy byli na drodze krzyżowej. Wszyscy inni zostali usunięci z bazyliki w tym momencie. Ale to już mówię, wiemy jako...
No my nie zauważyliśmy nic. Nic nie widzieliśmy.
Bardzo dobrze, na tej drodze, i o to chodziło, żebyście nie wiedzieli.
A najlepszym, taki bardziej wzniosły, był moment, jak obchodziliśmy grup pański trzy razy.
Tak.
I jak, no nie wiem, jak nazwać tych, te osoby, które straż. Pierwsze szły, straż, prawda? Z tymi takimi...
Halabarda.
Tak, to halabarda, czy co w rękach nieść. I tak stukali. To był... No taki huk,
to jest dosyć taka częsta zjawisko, bo nawet jeśli jest wprowadzani są patriarchowie greccy, też taka mniej więcej atmosfera się odbywa. Marek, pamiętasz, bo ty tak. też byliśmy świadkami, kiedy oni przychodzi i wchodzą do... Też jest to stukanie, to jest też właśnie tak. takie... To stukanie w posadzkę Bazyliki Grobu Pańskiego jest niepowtarzalne, bo przed zamknięciem też dokładnie się taka procedura Aha. rozbywa. Zaczyna się słyszeć właśnie stukanie takimi kijami w posadzkę. I to jest jeden, jedyny dźwięk.
No nasze koleżanki, przepraszam, że przerwę, które nie brały udziału w Drodze Krzyżowej, to mówią, że oni tak idą i stukają, że nie patrzą, czy ktoś z boku stoi. Jak jest noga, to i w nogę uderzą. A, bo oni idą. I właśnie nam to, na to zwróciło uwagę, że musiały bardzo się... To jest zdecydowanie, mocno i naprawdę niech się inni pilnują.
Ale wrażenie.
Tak, wrażenie jest niesamowite. Ja nie wiedziałam, co się w pewnym momencie dzieje, bo myśmy szli na końcu, a w pewnym momencie my na końcu, a oni za nami już są, prawda? Więc rzeczywiście, tak, wrażenie było niesamowite.
A ja muszę wam powiedzieć, że na mnie w tym roku wrażenie... Największa na tej pielgrzymce zrobiła taka mała dziewczynka, bo nie kobieta, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ile ona miała lat. Może miała 17, może miała 23. Wyście zeszli w kościele świętej Anny Joachima na dół, do kaplicy, tam gdzie wpisuję. Ja też tam akurat zawsze pędzę w pierwszej kolejności, żeby dorwać się do tej księgi i wpisać te intencje, które zawożę w imieniu moich przyjaciół.
Taka księga.
Przyjaciół, bo ja tam mam takich, którzy nawet jak nie proszą, to ja tam już tam wiozę te intencje ich, nie? I ja potem miałem do szczęścia, że wróciłem sobie na kościół.
Tam śpiewała chyba Rosjanka.
I właśnie
było
taka mała dziewczyna, kompletnie niepozorna, skupiona w sobie, tyłem do wszystkich i 5 minut, znaczy to była grupa z Niżnego Garodu. Kiedy wchodziliśmy na Golgotę jako z grupą, to rozmawiałem z przewodnikiem pierwszej grupy. Oni byli na dwie grupy podzieleni. Z pierwszą. Bardzo sympatyczny. To, co zwróciło moją uwagę, ja jestem rusofobem, wszyscy wiedzą, że ja mam, że tak powiem, uczulenie na Rosjan. Tak tym razem, o dziwo, w ogóle spotkałem samych dobrych Rosjan. Fantastycznie ten przewodnik tłumaczył, bez żadnego takiego jakiegoś skręcenia prawosławnego. Był bardzo taki oczywisty, rzetelny i kiedy mówił o katolikach, mówił bardzo tak obiektywnie, nazwijmy. Ja nie chcę mówić, że przyjaźnie, obiektywnie. Nie było tam żadnych złośliwości. Kiedy normalnie słucha się innych przewodników rosyjskich, to wcale tak słodko nie jest. Ale ujęło mnie to, że ten facet po prostu opowiadał naprawdę tak rzeczowo i bardzo, bardzo przystępnie. To przypomina mi trochę naszego Andrzeja, księdza Andrzeja. I okazało, i tam był z tą grupą pop. Ja go chyba gdzieś już parę razy musiałem wcześniej spotkać, bo zapamiętałem twarz. W każdym razie ten pop właśnie w kościele, jak przestała śpiewać nasza Basia, która śpiewała nam wszystkie psalmy na naszej pielgrzymce, pozdrawiamy Basię, pewnie na pewno nas słucha w tej chwili. No to ona skończyła śpiewać. Ja skończyłem nagrywać, bo ja nie zaprzeczam, że pojechałem również na tej pielgrzymce zbierać dźwięki różne do swojej pracy. I Jan Pop mi tak skłonił, mówi, teraz poczekaj na naszą. No, poczekaj, no. Też to sobie poczekaj.
Warto było czekać.
I powiem szczerze, że mi mowę odjęło. Ja zawsze jestem pod niesamowitym wrażeniem akustyki kościoła świętej Anny Joachima. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Kościół, który ma prawie 1000 lat, zbudowany w takiej formie, że w gruncie rzeczy ta akustyka jest niesamowita, a z drugiej strony ta dziewczyna, która po prostu mnie wgniotła w ziemię. Ja powiem szczerze, w życiu nie słyszałem tak skromnej dziewczyny, która tak niesamowicie panowała nie tylko głos, ale i przestrzeń. Przecież ona panowała również nad przestrzenią. Mam to nagrane. W tej chwili trochę muszę popracować, żeby odszumić ten głos. Żeby usunąć wszystkie zbędne dźwięki, które gdzieś tam będą zakłócać to nagranie. Ale dla mnie to po prostu było coś niesamowitego. To było
naprawdę przeżycie, ja nie mówię estetyczne, ale w granicach gdzieś tam, również gdzieś tam na pograniczu religijnych, jakichś takich uniesień. I dziewczyna potem, która się odwraca, zwykła, skromna, wcale nie jakaś ładna, nie piękna, nie jakiś ten, tylko taka lekko piegowata, rudawa i niesamowicie skromna, bo jak podszedłem jej tam pogratulować i podziękować, ona miała jeszcze tam łzy w oczach i w ogóle była wzruszona, że ktoś zwrócił na nią uwagę. Więc to też ta pielgrzymka, ja mogę powiedzieć w swoim przypadku, mnie nauczyła, znaczy w ogóle pozwoliła poznać całą masę ludzi. Na tą pielgrzymkę to będę wspomniał, że to jest jakaś taka masakryczna ilość ludzi, których poznałem tam gdzieś. Albo gdzieś na nowo spotkałem, gdzieś tam na bazarze się spotkałem z tym, czy z tamtym, czy w kościołach. Ale jest rzeczywiście czymś niesamowitym i kiedy ktoś mnie będzie pytał, kiedy ktoś mnie pyta, jak było, to ja opowiadam o tych spotkaniach. Bo ja chciałbym właśnie teraz was zapytać, jak opowiadać o takich pielgrzymkach, takich wyjazdach, takich przeżyciach, żeby innych skłonić, ja nie mówię wszystkich, bo wszystkich się nie da, do tego, żeby podjęli taki trud i takie ryzyko. Jak rozmawiać z innymi ludźmi, żeby zaryzykowali. Marek wie, bo Marek ma prościej, ale na tej pielgrzymce było parę osób, które mówiły o tak. Za pierwszym razem, kiedy ja, bo to tak się składało, że ja się kontaktowałem w pierwszym rzędzie, to ktoś usłyszał i następnie zapomniał i nie powtórzył. Potem było drugie spotkanie, całkiem przypadkowe, z księdzem Sławkiem i się okazywało, że zazwyczaj do drugiej połówki to łatwiej się trafiało. Natomiast być może my nie potrafimy tak opowiadać, żeby zapalać. To powiedzcie, jak opowiadać o tym wyjeździe, żeby ludzi przekonać, że warto poświęcić tydzień czasu ze swojego życia i nie pojechać do Hurgady, czy gdzieś tam na Wyspy Kanaryjskie, chociaż to też oczywiście każdy ma do tego prawo i broń Boże, nie mam zamiaru kogokolwiek posądzać i potępiać za to, że wybiera słoneczną plażę gdzieś w Tunezji, czy gdzieś na...
Ale przepraszam, jeżeli mówimy o słonecznej plaży, byliśmy nad Morzem Martwym. Było pięknie, Jezioro Galilejskie, no, było pięknie.
I plaża nad Jeziorem Martwym, znaczy nad Morzem Martwym się fartnęła, i myśmy byli zaskoczeni.
Piękna woda, piękna, troszkę słona, ale pięknie. Także było wszystko, nie tylko modlitwa, były piękne miejsca, prawda? Ale było.
No
też...
ja jestem świadkiem dokładnie.
Tak, opalony dzisiaj, jesteś, tak.
Tak, do dzisiaj schodzi ze mnie skóra.
Ja przez sól z Morza Martwego poddana byłam kontroli szczegółowej na lotnisku. No więc niestety.
Ja z kolei wiozłam błoto i też miałam problemy.
Tak, tak, więc troszeczkę nas tam
znaczy sprawdzili. Jak namawiać ludzi?
Nie, jak przekonywać. Nie, jak ja przekonywać, nie chcę namawiać. Jak przekonać do tego, żeby jednak podjęli to.
Myśmy tu już powiedzieli chyba to i tu się nic więcej nie da powiedzieć. Całkiem inaczej będzie człowiek odbierał czytane Ewangelie, mając przed oczami miejsca, w których to się działo. I tego się nie da.
Nauczy się właściwie słuchać i czytać Ewangelii.
Dotknąć tych miejsc, być, żeby zrozumieć, żeby utwierdzić się w swojej wierze, bo to dla mnie właśnie też było bardzo istotne. Ja przyznaję, że mieliśmy jechać 2 lata temu, ale ponieważ żenił się nasz syn, więc musieliśmy przenieść czas wyjazdu i w tym roku to tak miałam troszeczkę mieszane, właściwie zapomniałam o tym wyjeździe. Tadeusz pilnował i właściwie to on decydował o tym, że pojedziemy, a ja tak stałam troszeczkę z boku, bo myślę sobie, no tak, bałam się trochę sytuacji politycznej, takiej nieciekawej, niepewnej. Było we mnie trochę lęku. No, ale skoro już klamka zapadła, więc zaczynałam się przygotowywać. No i właśnie. I 2 takiej grubości przewodniki i Pismo Święte, żeby tam sobie doczytać pewne rzeczy. Więc już chyba od miesiąca to w ten sposób się przygotowywałam do tego wyjazdu. Ale mimo wszystko to, co przeczytałam i nawet... Powtarzam w tej chwili, nawet Nowy Testament czytany od tak przez osoby, która tam nie była, to nie jest nie wiem jak to wyrazić, ale to jeszcze nie spełnia tego, czego się doznaje właśnie po pobycie już tam na Ziemi Świętej. I ja to może tak jak niewierny Tomasz. Owszem, byłam wierząca i absolutnie tutaj żadnej wątpliwości nigdy nie miałam co do wiary, ale w momencie, gdy, powtórzę jeszcze raz, dotknęłam tych miejsc, wierzcie mi, że ta wiara jest zupełnie inną wiarą. Ja już inaczej odczuwam, inaczej postrzegam i te miejsca należy zobaczyć. Trzeba.
Chcesz powiedzieć, że Ziemia Święta zmienia człowieka?
Tak, zdecydowanie tak. I ja takiej przemiany doznałam właśnie nie na Górze Błogosławieństw, chociaż tam też było bardzo wzruszająco, ale właśnie podczas nawiedzenia miejsc Golgoty, miejsca ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. W tym miejscu stało się coś, z czego sobie zdałam sprawę dopiero po wyjściu. Tam był taki moment właśnie na dłuższy pobyt. Na modlitwę. Tam stamtąd nas nie przeganiano, więc taki spokój. I tam wyszłam właściwie z tego miejsca, gdy usiadłam sobie z boku, okazało się, że nie wiem, to było taki moment takiego zupełnego wyciszenia, uspokojenia, tak jakbym tam zostawiła wszystkie swoje problemy, wszystkie swoje troski i od tego momentu znacznie spokojniej przebiegały właśnie kolejne godziny, dni pobytu na Ziemi Świętej i zauważyłam, że po prostu już przestały mi lecieć łzy z byle powodu, czy nie wiem, jak to się stało, ale to było miejsce dla mnie szczególne. Chyba najważniejsze.
To pytanie, Grzegorz, które zadałeś, trudne. Bo z jednej strony można powiedzieć, mówi się znajomym, czy już na tych dwóch pielgrzymkach, jak byłem, to nawet może czasami księża się tak trochę łapali w tym, że nie wiedzieli, czy bardziej katolicko do tych ludzi podchodzić, czy jeden różaniec więcej, czy mniej. Później się okazało, że wielka pomyłka. Wszyscy są modlący, wszyscy są katolikami.
Znaczy sobie na tym przypominają.
A tych pacierzy to jeszcze chcą więcej. Mhm. I bez względu na to, jakie stanowiska zajmują tutaj w Siedlcach, okolicach, czy w Warszawie, okazuje się, że są katolikami. To mówić im, że nie będziemy się za dużo modlić, to będąc tam, no taki absurd, nie?
Ale z drugiej strony, jak uważam, że mówi, że będziecie się razy, tylko modlić, razy, to nie chcą jechać.
Tak, dwa razy jak byłem, to teraz komuś tak w ten sposób do niego mówić, no to byłby takim, można powiedzieć, no trochę nie tak. Z drugiej strony, no jedno jest pewne, że tam, słuchając Pisma Świętego, ja uważam, że dla mnie wcale nie jest to jakaś taka obłuda, ani jakiś powis. Ja już takiej książki nie znajdę. Nie napisze dla mnie nikt lepszej książki jak Pismo Święte. Ja to nazywam, czytałem w najważniejszej książce. Ale czytasz i druga sprawa, każda strona Pisma Świętego, my tak słuchamy, to słuchamy bezwiednie. Ksiądz się męczy, nam przytłumaczy nam ten urywek, a przechodząc tam, będąc, to wszystko jak człowiek zobaczy, raptem widzimy, jest to wskazówka na dzisiejsze życie. To nieważne, czy 20 metrów Góra Błogosławień się przesunęła nam. To nie jest ważne. Ważne jest przesłanie. Ważne jest na dzień dzisiejszy, drogowskaz życia. Tak, ten drogowskaz życia. No to, że się gdzieś tam kawałek muru przestawiło, czy dokładnie w tym miejscu Pan Jezus wsiadł do łodzi, czy w tym. Nie, tylko ważne, że to nie 2000 lat temu ludziom wskazywało drogę życia. To dzisiaj czytam. Ja teraz jak czytam Pismo Święte, to otwieram w dowolnym miejscu i człowiek może znaleźć wskazówkę na dalsze życie.
To tylko zależy, ile przeczytać ma. Na pewno nie całą, szybko. Kilka stron. Mamy odpowiedź. Dzisiaj. I jak tym ludziom tłumaczyć?
Czy wiesz, bo ja pytam również w takim kontekście, bo muzułmanie mają zapisane podróż do trzech miejsc świętych jako obowiązek. Nikt u nas w chrześcijaństwie takiego obowiązku nie wymyśla.
W Nigerii rząd funduje muzułmanów do Mekki, katolikom za darmo wycieczkę do ziemi świętej.
No wiesz, tylko że to się kończy, wiesz, dobrze, czym się w Nigerii, po prostu totalną wolną religijną.
No nie, gdzie no się... Nigeria, bogaty kraj.
No ale jednocześnie...
z Nigerii.
No, bardzo dużo jest z Nigerii.
Pielgrzymka z Nigerii? Nie, no, to była z Etiopii. Etiopia.
Była Nigeria.
Podjechał właśnie taki nieduży bus.
Tak, była z Nigerii.
W każdym razie... Rzym nie nakazuje nam obowiązkowej wyjazdu do Ziemi Świętej. I myślę, że tu generalnie, gdyby istniał taki nakaz, miałby się z jakimkolwiek sensem i celem. No, by nie przynosiłby swojego zakładanego celu. Natomiast ja się zawsze zastanawiam, jak opowiadam ludziom, kiedy zdarza mi się zapraszać po raz pierwszy. Oczywiście najważniejsze to jest to, żeby opowiedzieć o własnych przeżyciach, żeby być autentycznym w tym, żeby nie rzucać, nie powiadać, ściemniać. Słuchajcie, będzie fajnie, fantastycznie, odpoczniemy, albo się wymodlimy, albo wam kolana popuchną od chodzenia na klęczkach, albo będzie z kolei będzie tak fajnie rock'n'rollowo, że słuchajcie, przy okazji to wszystko się będzie tam działo. Tam nie będzie na mszę, nie będziesz chciał chodzić na tą mszę i tak dalej. Kiedy się opowiada, że po prostu msze będą w takich miejscach, że po prostu będzie, byłoby nie taktem, gdyby nie było. I tak dalej. Ale tak mimo wszystko, mimo że jestem dość przyzwyczajony do rozmów o wierze i do tego, żeby właśnie opowiadać takie różne o różnych sprawach, to jednak zawsze mam ten problem, jak ludzi po prostu przekonać, nie żeby zmusić, nie żeby popaść w takie tanie chwyty reklamowe pod publiczkę, bo to nie jest problem zakręcić człowiekiem i, przepraszam za wyrażenie, wcisnąć mu tą pielgrzymkę. Myślę, że jestem w stanie 90% swoich rozmówców wcisnąć tą pielgrzymkę. Tylko, że to nie jest tak. I tak cały czas się właśnie zastanawiam, jak ludziom opowiadać o tej Ziemi Świętej, żeby chcieli tam pojechać. Właśnie po to, o czym wy rozmawiacie, bo wszyscy powiadają. Po to, żeby inaczej usłyszeć Słowo Boże. Żeby usłyszeć w ogóle to Słowo Boże. Bo my zazwyczaj siedzimy w tych kościołach, Marek ma rację, ten ksiądz się biedny męczy, przeczyta nam ten kawałek Ewangelii co niedzielę. Potem siedzi i męczy się, żeby nas zmusić do tego, żebyśmy w ogóle chcieli słuchać. A my siedzimy w tych kościołach i się właściwie patrzymy na te zegarki, znowu 12 minut już przekroczone, już 15, już za 25 już powinien dawno skończyć. I w gruncie rzeczy wielokrotnie, powiedzmy sobie szczerze, siedzimy na tych mszach, jak na tureckich kazaniach i w gruncie rzeczy nie chce nam się słuchać. A dopiero Ziemia Święta sprawia, że my zaczynamy tego słowa słuchać.
Tak. I to, co ksiądz Andrzej robił, tłumacząc nam przy poszczególnych mszach i prawie w każdym z tych kościołów franciszkanie pokazywali nam czas. Koniec. Że kończmy.
Tak, kończmy. Tak pięknie mówił.
Następna
tak
grupa.
Chciałam się słuchać. Księdza Andrzeja bardzo się chciał. I ta msza rzeczywiście tak szybko już się kończyła. Tak jak mówisz, że tak jak tutaj w Polsce siedzimy i na zegarki, tam nikt nie patrzy na zegarek, bo ksiądz, odwróćmy się, spójrzmy na tą górę, tak? Zobaczmy. Nie to, że my musimy siedzieć przodem do ołtarza i tak ma już nasza pozycja zostać, tylko odwróćmy się tyłem, spójrzmy, jaki widok piękny miał Pan Jezus, będąc tutaj, że wybierał rzeczywiście najpiękniejsze miejsca w Jerozolimie, bo to prawda, tam, gdzie byliśmy, to były najpiękniejsze miejsca. I to taki ten sposób przekazywania nam tego wszystkiego rzeczywiście potrafił wzbudzić nas takie zainteresowanie, ciekawość. My chcieliśmy jeszcze go słuchać dalej. Nie chcieliśmy, żeby kończył to kazanie, tylko żeby nam dalej jeszcze mówił. I tak jak Marek mówi, inaczej się odbiera to Pismo Święte, inaczej się słucha. I tak jak nawet panie, bo tu mówię, że tam na kolana, na klęczkę, że będziemy te pacierze mówić. Zauważ, że każdy chciał jeszcze więcej tego różańca, pacierza. I co jeszcze, panie? Śpiewników. Śpiewników na następne pielgrzymki. panie były tak rozśpiewane, tak. I mówi, gdzie my mamy śpiewniki? A ja właśnie, chodząc na pielgrzymki do Częstochowy, właśnie swojej siostrze wczoraj, z siostrą nawet, śpiewałyśmy razem piosenki, bo do każdego miejsca, w którym byliśmy, jest piosenka.
Tylko, że wiesz... I to już,
która można by było rzeczywiście jeszcze to jeszcze
wnieść. W imieniu odpowiedzialnych.
Ogród oliwny, prawda? Czy Wieczernik. No tyle jest pięknych rzeczywiście.
W Wieczerniku śpiewaliście, byliście pierwszą grupą, ale która ja śpiewała w Wieczerniku.
Wiesz, typowych piosenek.
Pieśni tych.
Nie śpiewaliście tylko na Górze Błogosławieństw. Nie pamiętam, bo żebyście śpiewali coś.
Tak, ale do każdego miejsca. Nawiedzenie...
żeby nie tylko pierwszą Nazarecie, zwrotkę i refren.
Tak. Ja widzę typowych takich piosenek, że tam, wiesz, w Ogrodzie Oliwnym jest piosenka Nocą Ogród Oliwny, prawda? Śpią wszyscy twardo uczniowie. Do każdego miejsca byśmy mogły zaśpiewać piosenkę.
Odpowiednie,
prawda? Nie smuć się, Mario, Lilio, Dzieciątko Święte, powijesz, prawda? Sianki w żłóbek wyścielesz, nim błyśnie gwiazda w Betlejem. No, po prostu jest tyle pięknych mamy piosenek.
Chodziła się na pielgrzymki, ale teraz...
Ale Gosia ja po tych piosenkach właśnie szukałam tej Góry Oliwnej, tego Wieczernika. Tak. I właśnie na przyszłość śpiewniki.
Dobrze. No tylko, że nie każda grupa jest, że tak powiem,
taka... Tak, rozśmiewana. My tam byliśmy taką wspólnotą. Nie wiem, kogo cytować, bo ktoś tak pięknie powiedział. Pan Bóg zechciał nas... prawda, przyjąć do nieba, pobłogosławić we wspólnocie, uświęcić nas we wspólnocie. A wracając do tych naszych kościołów, no my może trochę przynosimy te swoje miejsce, mamy swoje stanowisko swoje.
I trochę to nie wypada.
Trochę pewne rzeczy, no jesteśmy blisko, ale nie aż tak blisko, jak tam można być.
Mimo, że żyjemy między sobą, że się znamy, że to są czasami rodziny, że najbliżsi sąsiedzi, mamy problem. Drodzy Państwo, to tutaj Marek pięknie podsumował, choćby nawet po to warto pojechać do Ziemi Świętej, żeby w tej Ziemi Świętej człowiek przestaje być tytułem, zaczyna być człowiekiem.
Tak, taka wspólnota.
No będziemy jeszcze pewnie do tematu nieraz wracać. Zbliża się godzina 23. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję, tak jak pielgrzymka przeleciała. Tak,
podniczkę musimy naszą pozdrowić. Powinniśmy, która wszystko podniczką? Notowała. Nazywaliśmy ją podniczką Eterią, która notowała każde.
Pozdrawiamy miejsce. wszystkich 24 pielgrzymów. Pozdrawiamy księdza Sławka, który pewnie nas słucha. Księdza Andrzeja, który w tej chwili pewnie siedzi i przygotowuje następny dzień dla grupy, która pojechała z Łukowa razem z nim, też naszym biurem, tu zaprzyjaźnionym i z apostolstwem panu księży Palotynów, którym też serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc w organizacji tej grupy troszeczkę specjalnej, bo tam było parę takich ponad standardowych punktów, które przede wszystkim zawdzięczam pani Lidii Rutkowskiej, która ma świętą cierpliwość do mnie czasami, do mojego marudzenia i jeżeli nas ktoś może jej tam powiedzieć, że pamiętamy również, ja nie tylko deklaruję, że pamiętam i że coś tam zawsze z tych naszych przyjazdów przyjeżdżam i z nią rozmawiam, to tak samo chciałbym, żeby właśnie dotarło, że to właśnie pani Lidia Rutkowska, bardzo, bardzo zacna kobieta w biurze Palotynów, nam w dużej mierze wiele rzeczy pomaga organizować, że tak powiem, troszeczkę inaczej, na troszeczkę innych prawach. Dziękuję bardzo serdecznie. Lidia i Tadeusz Głuchowscy. Szczęść Boże. Szczęść dziękuję. Boże. I Agnieszka i Marek Zdanowscy byli naszymi gośćmi. Z kolejnej wyprawy do Ziemi Świętej, którą współtworzyło Katolickie Radio Podlasie z przyjaciół naszej stacji. Bardzo nam jest miło, że przyjęliście to zaproszenie i bardzo nam jest jeszcze milej, że to zaproszenie tak pięknie Was zaowocowało, że chcecie tam wracać. Może nie za rok, ale, no nie, ale to już obiecuję, że nie za 15.
No. Może z naszymi córkami, jak troszeczkę podrosną, to one są bardzo ciekawe tych miejsc. Bardzo.
Minutę po 23:00 zapraszamy Państwa na program nocny Katolickiego Radia Podlasia. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka. A żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek. Dobrej nocy, szczęść Boże.